Co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.
Witam Państwa, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Dzisiaj w studiu radca prawny, dr Przemysław Sztajna. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Rozmawiać będziemy o informacji publicznej. Czym jest, czemu i komu służy, kto ją tworzy, jak do niej dotrzeć. Zachęcamy do udziału w dzisiejszej audycji, bo sądzę, że to, jakie treści wynikną z tej audycji, zachęci Państwa w ogóle do zainteresowania się tym tematem, chociaż myślę, że spraw prawnicy w tym zakresie mają sporo.
Tak, dużo jest. No, ta kultura i świadomość społeczeństwa podnosi się i coraz częściej ludzie zwracają się z wnioskami o to, żeby uzyskać jakieś informacje od urzędów, instytucji państwowych. I tych spraw jest bardzo dużo.
A są jakieś mity i fakty związane z informacją publiczną? Czym ona jest? Jak właśnie możemy po nią sięgnąć?
Wydaje się, że takim mitem jest taka myśl, że to jest bardzo droga sformalizowana, że trzeba to wysłać w drodze pisma podpisanego. Natomiast okazuje się, że ta dostęp do informacji publicznej, czyli informacji o sprawach publicznych jest bardzo odformalizowany, łącznie z tym, że przepisy przewidują możliwość nawet ustnego uzyskania informacji publicznej.
Tak? W okienku u urzędnika
tak,
na przykład.
To już jest sposób udzielenia informacji publicznej. Takim sposobem, który w dobie dzisiejszych, znaczy w dzisiejszych czasach jest też powszechny, to jest oczywiście droga internetowa. Czyli takim mitem funkcjonującym, który spokojnie możemy obalić, to jest to, że ta droga pisemna jest wyłączna. Tak?
A i że w ogóle nie ma co tam się starać, bo nikt nam nie odpowie i w ogóle nikt się tym nie interesuje. To powiedzmy, czym jest de facto ta informacja publiczna?
Czym jest informacja publiczna? To jest też trudne pytanie. Dlaczego ono jest trudne? Dlatego, że nie ma takiej definicji wprost, która by mówiła, co to jest informacja publiczna. Przyjmuje się, i to wynika z wielu, wielu lat orzeczeń, wielu spraw, które były konfliktowe pomiędzy petentem a urzędem i dopiero sądy rozstrzygały te sprawy, że informacja publiczna to jest taka informacja, która została wytworzona i odnosi się do zadań publicznych, tak? Czyli można na wstępie wskazać, że to jest na pewno coś, jakiś dokument, tak? Najczęściej dokument, ale nie tylko, który został wytworzony przez instytucję publiczną, tak? Druga rzecz, że ten dokument musi się odnosić do spraw publicznych, do realizacji przez nią zadań. Najczęściej te sprawy publiczne pochodzą od takich instytucji, no, które w sposób naturalny kojarzymy z wykonywaniem zadań publicznych. To są na przykład samorząd terytorialny, tak, gdzieś urzędy gminy, starostwa czy urzędy marszałkowskie i wszystkie te organy państwowe, tak, wojewoda, ministerstwo. Ale okazuje się, że nie tylko, że ta informacja o sprawach publicznych jest tak szeroka, że dotyczy również innych podmiotów, na przykład związków zawodowych, uczelni wyższych, są to również wszystkie korporacje zawodowe, lekarskie, prawnicze.
A organizacje pozarządowe na
też,
przykład?
Też. Ta definicja jest tak szeroka, że mówi o tym, że każda instytucja, każda jednostka, która korzysta z mienia publicznego, komunalnego, tak? Czyli można sobie wyobrazić taką sytuację, że informacją publiczną będzie również sytuacja, w której jakieś stowarzyszenie, fundacja otrzymało dotację i ona już z racji tego, że gospodaruje w taki sposób tą dotacją, czy ją wykorzystuje, wydatkuje, w tym zakresie staje się osobą czy podmiotem zobowiązanym do udzielenia informacji
publicznej.
Już możemy
się nią interesować.
Powinniśmy się
tym, jak na przykład zostają wydatkowane te pieniądze.
Dokładnie. To, co pani redaktor wspomniała odnośnie interesowania, to jest główny cel, który przyświeca temu wprowadzeniu dostępności do tej informacji publicznej. To prawo, uprawnienie już prawem konstytucyjnym, ono jest zresztą szeroko gdzieś...
Tak, bo informacja publiczna stanowi wykonanie artykułu 61 Konstytucji Rzeczpospolitej.
Dokładnie. Więc tutaj celem tego wprowadzenia takiego prawa jest przede wszystkim kontrola, czyli ta kontrola społeczna, obywatelska, która ma dążyć do tego, w jaki sposób realizowane są zadania i krótko mówiąc, jak wydatkowane są pieniądze, które na te zadania badania idą.
Ale oczywiście to, że mamy dostęp, zaraz powiemy kto dokładnie, do informacji publicznej, to nie jest tylko zaspokajanie ciekawości, ale również można wykorzystać te informacje, nie wiem, do napisania pracy,
no tak,
matura jakiejś semestralnej,
różne,
szkolnej,
tak, oczywiście,
doktorskiej.
Dokładnie. Różne cele przyświetlają no osobom, które kierują się do urzędów. Ale może to jest kolejny mit, który trzeba obalić, to jest to, że petent, czyli osoba, która składa taki wniosek, nie musi w ogóle wykazać interesu. To znaczy wprost...
Aha, czyli nie musi się tłumaczyć, dlaczego ja chcę te informacje.
Nie. Poza wyjątkiem, o którym zaraz wspomnę, wprost wynika z ustawy to, że osoba, która wnioskuje o informację publiczną, jeśli oczywiście mówimy o informacji publicznej, nie musi ani wykazać interesu prawnego, ani interesu faktycznego. Już sam fakt, że dotyczy to sprawy publicznej i skierowanej do tego podmiotu, o którym mówiliśmy, jest wystarczającym do tego, żeby takie uprawnienie zrealizować. Jedyny wyjątek to jest informacja przetworzona. To jest taka informacja, która w skrócie można określić jako informacja, która nie istnieje. Istnieje potrzeba dokonania pewnego nakładu czynności, pewnej pracy, tak? Czyli zebrania pewnych dokumentów, zapoznania się z nimi, wyciągnięcia segregatorów, skompilowania i innych z różnych źródeł dokumentów i dopiero kiedy ona powstaje, kiedy powstaje taka informacja, to jest informacja przetworzona i to właściwie jest jedyny wyjątek od tego, co powiedziałem. W takim przypadku, przy żądaniu takiej informacji przetworzonej, osoba musi wykazać szczególny interes publiczny w uzyskaniu jej.
Pytałam o to, kto tworzy takie informacje. Czy są specjalne jakieś osoby wyznaczone?
Nie. To tutaj nie ma jakichś konkretnych regulacji. Z reguły, z praktyki wynika to, że urzędy, nawet te duże, nie mają specjalnych osób zatrudnionych, które w zakresie swoich obowiązków miałyby tworzenie. Raczej realizuje to pracownik merytoryczny, który się zajmuje danymi sprawami. Ja wspomnę też o tym, że to też w pewien sposób, z uwagi na przykład na ilość i zakres tej informacji, może czasem dezorganizuje pracę urzędów, czy może dezorganizować, tak? Bo zdarzają się takie przypadki, w których te żądanie opiewa na wiele, wiele lat, wiele, wiele umów. Dotyczy konieczności sporządzenia jakiegoś ogromnego zestawienia i czasem może to dezorganizować pracę.
I co?
Tak?
I wtedy to jest zadanie, na przykład do prawnika trafia taki problem? Bo powiedzmy, tak. Ja jako niezadowolona obywatelka czekam na przykład na taką informację za długo.
Tak.
Bo ktoś nie może sobie tam właśnie poradzić z tym zebraniem tej wiedzy.
Dokładnie. No to jeśli mówimy o tej informacji, która wymaga zebrania, włożenia pewnego nakładu pracy, czyli krótko mówiąc, jest to informacja, która nie istnieje, którą trzeba stworzyć, no to w takim przypadku ten wnioskodawca musi wykazać ten szczególny interes społeczny. Natomiast jeśli on go wykaże, to tym najdłuższym terminem, kiedy on oczekuje na tą informację, to jest 2 miesiące. Co do zasady, ta ścieżka uzyskania tej informacji publicznej jest bardzo szybka. Przepis wskazuje, że powinniśmy taką informację publiczną uzyskać niezwłocznie, nie dłużej niż 14 dni, chyba że, no właśnie, potrzebne są jakieś dodatkowe czynności, no to co najwyżej urząd może to wydłużyć do 2 miesięcy. Jeśli w tym czasie nie uda się uzyskać takiej informacji, mówię już teraz co do wszystkich informacji, nie tylko tej przetworzonej, to w takim obywatelowi otwiera się droga sądowa, do sądu administracyjnego może złożyć skargę.
Ale zanim do sądu, to myślę, że warto zwrócić uwagę na fakt, że jednak w urzędach, które prowadzą strony internetowe, w różnych instytucjach, jest coś takiego, co się nazywa BIP.
Tak jest.
Tak? To proszę rozszyfrujmy.
Te formy, biuletyn informacji publicznej, to jakby ustawa określa sposób udostępnienia informacji publicznej i jednym ze sposobów, o którym już mówiliśmy, to jest sposób udzielania na wniosek, tak? Natomiast poza tym sposobem jest jeszcze kilka. Jednym z nich to jest właśnie biuletyn informacji publicznej, gdzie każdy urząd, instytucja publiczna jest zobowiązana umieścić pewne informacje. I to są różne informacje, począwszy od statutów, od struktury organizacyjnej, poprzez oświadczenia majątkowe, jeżeli takowe są składane przez pracowników. Obowiązek między innymi dotyczy tego, jaki urząd, jakie ewidencje prowadzi, jakie rejestry. I to od tego można właściwie zacząć.
Czyli
tak?
Bardzo, proszę bardzo, my jesteśmy gotowi, tu podajemy tak, informację publiczną.
Tak, nawet jakby ustawa reguluje to, że w pierwszej kolejności obywatel powinien zapoznać się z tym, co jest na stronach internetowych, dopiero wtedy pytać.
Pogłębiać temat. Tak,
tak? Jest, dokładnie. Więc może się tak zdarzyć, że jeżeli coś jest na stronach internetowych, na BIP-ie, no to dostanie odpowiedź od urzędu, że proszę bardzo zapoznać się na stronach internetowych.
A z pana praktyki, jak pan ocenia tę potrzebę korzystania z informacji publicznej i co z tego wynika?
To znaczy, no tutaj nawet nie ma potrzeby, sensu uzasadniać. To jest oczywiste, że taka praktyka w sensie udostępniania informacji publicznej musi być i ta
taka
kontrola...
transparentność,
taka jawność. Musi być i tutaj no, jakby to nie podlega dyskusji. Natomiast no, te względy praktyczne czasami są faktycznie utrudniają realizację tego. Takim jakby najbardziej problematycznym kwestią to jest właśnie ta konieczność zaangażowania pracowników, tak? No, bo to wiąże się z odciągnięciem ich od bieżącej sprawy, tak? I poświęceniu. Też często są takie pytania, które nie dotyczą informacji publicznej, bo tak jak powiedziałem, udzielamy informacji, która istnieje, więc jeśli obywatel pyta nas o jakieś plany przyszłości, tak, jakieś...
Plany jakieś zabudowy,
tak,
bo mamy tu doświadczenia w rozmowach
tak,
o
też
budownictwie.
Też rozmawialiśmy tak. Dokładnie. No to już trudno mówić o tym, że to jest informacja publiczna, tak. Zdarzają się takie pytania dotyczące dokumentów, które zawierają w sobie i informację publiczną, i informację o osobach prywatnych. I tutaj też jest ogromny problem, jak postępować z takimi wnioskami.
324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462 to nasze numery telefonów w Zielonej Górze. Rozmawiamy o dostępie do informacji publicznej, do której, jak się zorientowałam z naszej rozmowy, ma prawo każdy.
Każdy obywatel.
Pełnoletni, niepełnoletni?
Nie ma tu aż takiego rozróżnienia, ale myślę, że można by było spokojnie przyjąć, że nawet osoba powyżej 13 roku życia takie prawo by miała. Nie musi wykazywać, nie musi uzasadniać. Jedyny we wniosku musi napisać, jaką informację żąda i sposób jej udostępnienia. No i tutaj różne są sposoby udostępnienia. Najczęściej ten sposób to jest po prostu wykonanie kserokopii jakiegoś dokumentu, tak? Ale też tym sposobem udostępnienia może być również wykonanie zdjęcia na miejscu, zapoznanie się z tym dokumentem, ale w dobie jakby internetu też dość powszechną praktyką jest otrzymanie skanu takiego dokumentu.
I to otrzymujemy pocztą, albo się zgłaszamy, też dostajemy informacje, czy wymieniamy się informacjami, jak chcemy otrzymać
tak,
te informacje zwrotną.
We wniosku powinien wnioskodawca określić również sposób udostępnienia.
No właśnie.
Tak? No jeśli on chciałby, aby ten sposób był jakiś wyjątkowy, to znaczy chciałby na przykład, żeby to nie było w powszechnym programie, powiedzmy Word, tak, ale w jakimś programie, który jest niedostępny, no to w takim przypadku może urząd odmówić, to znaczy może wezwać wnioskodawcę do zmiany sposobu tego udostępnienia, tak, i zażądać jednak udostępnienia tej informacji w tym powszechnym jakby sposobie. W przeciwnym przypadku no, musi się liczyć z tym, że dostanie decyzję o odmowie tej udostępnienia informacji.
Czy możemy też starać się o uzyskanie informacji publicznej w sposób jakiś taki bardziej bezpośredni, na przykład biorąc udział w obradach jakichś ważnych.
Tak, oprócz tych sposobów, o których już mówiliśmy, czyli na BIP-ie, czy też w formie pisemnej, już konstytucja gwarantuje nam możliwość wejścia, nagrywania i rejestracji w organach kolegialnych, które pochodzą z wyborów powszechnych. I tutaj też nie ma...
Czyli posiedzenie Rady Miasta, Rady Gminy.
Tak jest. W tej chwili już w tej kadencji te wszystkie organy, które pani wymieniła, nagrywają. Jest relacja w internecie z posiedzenia, więc to też jest sposób udostępniania informacji publicznej wynikający z ustawy. Czyli taki wejście i rejestracja posiedzeń tych organów.
Aha, i nie trzeba na to mieć żadnej takiej zgody, że panie przewodniczący, chciałbym nagrywać. Wchodzę i słucham, nagrywam.
Nie ma takiego.
No, czyli tak otwarcie.
Bardzo. To myślę, że tutaj te względy jawności, transparentności, to w pewien sposób wywołanie mechanizmu odpowiedzialności w osobach, które podejmują decyzję, że to, co podpisują, to co idzie na zewnątrz, ta decyzja, która jest podejmowana przez nich, no gdzieś tam w przyszłości może być decyzją, która będzie musiała być ujawniona w trybie informacji publicznej.
A czy nie widzi pan jakiegoś na przykład niebezpieczeństwa, że to prawo nasze, obywatelskie do tej informacji publicznej, bywa czasami nadużywane? Czy nie ma czegoś takiego w tym wypadku?
To znaczy, no, zdarzają się na przykład pytania właśnie dotyczące dużej ilości dokumentów. I to są często pytania, które są gdzieś podszyte intencją taką komercyjną. Na przykład firmy, które zajmują się dystrybucją jakiegoś sprzętu komputerowego albo szkoleń, tak? Chcą się zorientować, tak? Jakie są plany w przyszłości, jakie wydatki zamierza urząd poświęcić na tę daną kategorię, powiedzmy tam szkoleń, albo chciałby uzyskać informacje, jakie do tej pory były organizowane szkolenia, czy tam jakie dostawy urząd realizował i ile za to płacił. No to tutaj ta ilość tych dokumentów czasami jest szokująca, tak? Bo wystarczy złożyć wniosek, w którym napisze jedno zdanie, że poprosimy o dokumenty z ostatnich 10 lat i wszystkie dokumenty, i okazuje się, że to są setki, jak nie tysiące stron, tak, które gdzieś pracownik musi skserować i wykonać na potrzeby tego wniosku, tak? Tylko oczywiście wtedy to już wchodzi konieczność uzasadnienia takiego.
Aha, to już mówiliśmy o tym, ale to rzeczywiście takie, jakby mamy do tego prawo, ale też nie ma co nadużywać, jeśli to jest jakiś taki pomysł trochę taki nieprzytomny.
Drugi taki praktyczny problem to są dane osobowe, dane wrażliwe zawarte w tym dokumencie, tak? Bo przypomnę, że dokument urzędowy to jest dokument, który jest informacją publiczną, czyli taki dokument, który jest podpisany przez funkcjonariusza publicznego, czyli na przykład
prezydenta miasta,
na przykład,
wójta gminy,
dokładnie,
tak?
Dokładnie. No, to jest dokument, który jest informacją publiczną, ale okazuje się, że sam dokument w sobie zawiera jakieś informacje o osobach, dane wrażliwe, przykładowo orzeczenie o niepełnosprawności, tak? Jeżeli ktoś widział taki dokument, to też jest dokument urzędowy, a zawiera on informacje na przykład o kodzie choroby, tak?
I to jest tajemnica.
Tu jest też może nie tyle problem, ale pewne ważenie interesów, tak? Z jednej strony obywatel chciałby wiedzieć, tak, krótko mówiąc, jak ta komisja do spraw orzekania działa, a z drugiej strony ta osoba, czy tam nawet osoba, która nie ukończyła 16 roku życia, jest dzieckiem, a ten dokument ujawniłby jej dane osobowe, kod choroby.
No rozumiem, no i co wtedy?
No właśnie, i tutaj wchodzi w grę możliwość odmowy udostępnienia takiej informacji publicznej. I jest kilka sytuacji, w której możemy uzyskać decyzję o odmowie. Czyli właściwie my jako wnioskodawcy możemy liczyć się z tym, że taka decyzja zostanie nam wydana. Jedną z powodów nieudzielenia informacji publicznej jest właśnie to ochrona praw osób trzecich, czyli te dane osobowe, tak? To najczęściej odbywa się w ten sposób, że w pewien sposób, jeśli nie cały dokument, jeśli nie może być udostępniony, to w takim przypadku dokonuje się tak zwanej anonimizacji, tak? Czyli dostajemy jakąś tam decyzję, ale z zakreślonymi danymi osobowymi osoby, której ta na przykład decyzja dotyczy. Drugim powodem, który może doprowadzić do odmowy takiej udostępnienia informacji publicznej, to jest tajemnica przedsiębiorstwa, tak? Czyli generalnie ta informacja, którą żąda wnioskodawca, zawiera w sobie tajemnicę przedsiębiorstwa jakiejś firmy, dotyczy ona jej działalności, organizacji ekonomicznej, technologii, jakichś receptur, tak?
No to wiadomo, że się tym nikt nie chwali na prawo.
Nikt się nie chwali, ale zgadza się, ale są takie sytuacje, kiedy przedsiębiorcy do akt sprawy składają jakieś takie technologiczne, albo organizacyjne, albo ekonomiczne informacje. Choćby sposób wyceny oferty, tak? No, jeżeli ta oferta jest tak szczegółowa, że zawiera informacje o cenach jednostkowych, no to można tutaj przypuszczać, że jest to tajemnica przedsiębiorstwa.
Będziemy kontynuować ten wątek, jakie są wyłączenia z zakresu informacji publicznej, tuż po wiadomościach motoryzacyjnych, które przedstawi redaktor Zbigniew Raszczyk.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Rozmawiamy dzisiaj o informacji publicznej w studiu i o dostępie do tej informacji publicznej w studiu. Radca prawny dr Przemysław Sztejna. Rozpoczęliśmy wątek dotyczący wyłączenia z zakresu informacji publicznej. Czyli wiemy, że przedsiębiorcy
tak,
nie muszą wszystkiego mówić.
Nie muszą. Natomiast są pewne obowiązki, jeśli chodzi o tę tajemnicę przedsiębiorstwa. Przede wszystkim przedsiębiorca powinien o tym zastrzec. To znaczy, jeżeli przedsiębiorstwa składa do urzędu, do instytucji jakieś dokumenty, co do których zastrzega to prawo tajemnicy przedsiębiorstwa, to powinien to wyraźnie napisać. Znaczy, powinien określić, że jest to klauzula, czy te informacje są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Kolejnym tym przykładem, no to już to jest to, co wspominaliśmy, czyli ta ochrona praw osób trzecich, tak, czyli te dane osobowe. Kolejnym to są wyłączenia ustawowe, to znaczy informacje publiczne nie udziela się, jeśli chodzi o informacje, które są prawnie chronione lub objęte tajemnicą, znaczy klauzulą niejawne. I te objęte, te dotyczące ustawowej tajemnicy, no to są z reguły te dotyczące tajemnicy zawodowej, tak? Czy to są oczywiście tajemnica lekarska, środowisk prawniczych, tak? Tajemnica bankowa, tajemnica skarbowa, to też są wyłączenia, które ograniczają w dostępie do informacji publicznej.
Ale tak nikt nie może? I nigdy?
Znaczy, to tak trudno generalizować, ale oczywiście tak nie.
Czy jest jakieś,
jest, oczywiście, tak.
Jakieś
na przykład,
działanie, które...
Tak, oczywiście.
Zwolni z tej tajemnicy.
To znaczy najczęściej to w przypadku tajemnicy na przykład bankowej.
O, na przykład. To,
tak, to są na przykład instytucje, które mogą starać się o wyłączenie tej tajemnicy. Na przykład sądy, tak? W jakichś postępowaniach karnych, w których potrzebna jest informacja dotycząca obrotu na rachunku bankowym, no to w takim przypadku sądy wydają takie postanowienia o ujawnieniu tej informacji.
Ale
to
czyli są ogólnie tak...
Obywatel raczej takie informacje...
Ja się nie mogę dowiedzieć, ile pan ma na koncie, panie mecenasie.
Właśnie.
No, nawet gdybym wystąpiła z oficjalną prośbą o udzielenie mi takiej informacji.
To tutaj trzeba zrobić
albo w jakim banku w ogóle ma pan konto?
Dwa rozróżnienia, znaczy dwie sytuacje, tak? Bo akurat co do wynagrodzenia pracowników, załóżmy, że chodzi o wynagrodzenie...
No, to nie bez powodu poruszyłam
ten
temat.
Rozumiem.
Cieszę się, że się rozumiemy.
To oczywiście mamy na myśli tutaj osoby, która jest osobą zatrudnioną w urzędzie, w jakiejś instytucji, tak? Czy też realizuje zadanie publiczne lub dysponuje majątkiem publicznym. I tutaj są jakby, przepis reguluje to w ten sposób, że jeśli mamy do czynienia z funkcjonariuszem publicznym, czyli taką osobą, która gospodaruje tym mieniem, odpowiada, podejmuje decyzje w zakresie mienia publicznego, wydaje decyzje administracyjne. No, można to jakby powiedzieć, że to jest osoba na wysokim stanowisku, to w takim przypadku jest ona traktowana jako funkcjonariusz publiczny i to jest osoba, która nie może się powołać na tę ochronę
te
swoich
klauzule,
praw.
Tak,
tak, dokładnie. I w takim przypadku takie wynagrodzenie tych osób jest informacją publiczną i jest jawne. Natomiast jeśli mamy na myśli szeregowych urzędników, tak, czyli osoby, które nie dysponują mieniem, nie podejmują decyzji w zakresie decyzji administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń, nie są osobami takimi funkcyjnymi, no to w takim przypadku ich nie traktujemy jako funkcjonariuszy publicznych, stąd oni mogą się powołać na tą zasadę, żeby ich w zarobki nie udostępniać.
A jeśli chodzi o tę klauzulę dotyczącą na przykład lekarzy, to tylko chodzi o dowiadywanie się o stanie zdrowia pacjenta i historię tam choroby?
To znaczy...
Czy o jego metody pracy, lekarza
to znaczy, myślę
na przykład.
Tak, że tutaj co do lekarza samego, to spoza tej ustawy wyłącza się to, kiedy on leczy, tak? Myśląc o tej środowisku lekarskim, to bardziej miałem na myśli to, że samorządy zawodowe, lekarskie, prawnicze, one są zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej. Dokładnie.
Czy izba lekarska.
Dokładnie, dokładnie.
324 22 55 i 801 327 462. Gdyby Państwo mieli ochotę zadać pytanie, takie się nasuwa, to zachęcamy do zadania takiego pytania. A proszę powiedzieć, czy sądy obowiązane są do udzielania informacji
to
publicznej?
Wprost wynika z ustawy, że orzeczenia sądowe są informacją publiczną i w tej chwili w Polsce funkcjonują i w sądach powszechnych, i w sądach administracyjnych zbiory takich orzeczeń. Oczywiście z tych powodów, o których wspomniałem wcześniej, te zbiory są anonimizowane, tak? To tam nie wyczytamy konkretnych osób, konkretnych firm, ale ta baza orzeczeń, ona już funkcjonuje i tutaj jest pełna jawność.
Czyli dowiem się na przykład, jaki był wyrok w jakiejś tam sprawie?
To znaczy nie, to tak nie.
To tak nie działa.
To tak nie do końca nie działa. Po pierwsze, może jeszcze też jest bardzo często pada pytanie dotyczące wokant, tak? To też wspomnę o tym właśnie, że...
Wisi na ścianie.
Tak, dokładnie w rozporządzeniu, które określa jakby funkcjonowanie sądów, jest wyraźna podstawa do tego, żeby takie wokandy wywiesić i też wyraźna podstawa, co w takiej wokandzie wywieszonej na tablicy powinno się zawierać.
Tak? No, kto raz był w sądzie, chociaż raz, nawet tak przypadkiem i zobaczył taką wokandę, no to tam bardzo dużo informacji
dokładnie,
jest, moim
dokładnie,
zdaniem.
Dokładnie, dokładnie. Natomiast już
imię,
co do...
nazwisko, sprawa, kontrakt, to, dlaczego?
Dokładnie. Natomiast sędzia. Znowu trzeba też jakby rozróżnić dwie sytuacje.
To już jest ta informacja publiczna?
To już jest ta informacja publiczna. Natomiast jeżeli chcielibyśmy się zapoznać dokładnie z konkretnymi aktami sprawy, tak? Już nie mówię teraz o sądach, ale również o urzędach, gdzie wydaje się decyzje, zezwolenia i tak dalej, to tutaj obowiązuje taka zasada względnej jawności. To znaczy, krótko mówiąc, te akta, czyli w postaci jakiegoś tam teczki założonej czy segregatora, który gdzieś tam jest w pokoju urzędnika, to jest, zasada jest taka, że one są jawne dla strony, czyli dla osób, które są uczestnikami tego postępowania. Natomiast to nie wyłącza tego, że osoba zupełnie inna, nie będąca stroną tego postępowania, właśnie w trybie informacji publicznej wystąpi o jakiś dokument z tych akt. I takim dokumentem na przykład będzie rozstrzygnięcie, które zapadło na końcu tego postępowania, tak? I to jest możliwe. Przy czym znowu wchodzi ta przesłanka, że może się okazać, że ona taki dokument dostanie, ale on będzie zanonimizowany, bo będą tam jakieś dane dotyczące osób fizycznych, tak? Czy adres zamieszkania, czy jakiś stan majątkowy, tak? Czy wartość jakiejś działki, to takie dane zostaną ukryte. Ale to jest możliwe.
Mówiliśmy o organizacjach pozarządowych, które też mają obowiązek niejako udzielać informacji publicznej, ale myślę, że to akurat nie jest strasznie skomplikowane, bo każda organizacja pozarządowa zazwyczaj ma swoją stronę internetową, na której umieszcza sprawozdania ze swojej działalności.
Tak,
tam jest regulamin,
oczywiście.
Statut, wszystko jest i rozliczenia wszystkie.
Tak, tak.
I myślę, to wystarczy tam zajrzeć, nikogo nie musimy nawet pytać.
Tak, tak. No oczywiście, jeśli te dane, które nam są potrzebne, wynikają z tych informacji publicznych, ale to też jest element tego, o czym rozmawiamy, tak? Mhm. Czyli w którymś momencie uznano, że ta organizacja pozarządowa realizuje jakieś zadanie publiczne,
tak, no to
zostało
właśnie,
jej przekazane.
To ja chcę się dowiedzieć, jak wykorzystała ta jakaś organizacja pieniądze z tego grantu, prawda?
Tak, no to...
I tam powinien być raport.
No właśnie.
I zazwyczaj jest.
No tak, to jeżeli on jest, tak, na stronach internetowych, no to oczywiście zapoznanie się z tym raportem może być wystarczające.
No tak, natomiast klikamy i wiemy.
Dokładnie. Natomiast jeżeli mamy jakieś inne informacje, chcemy uzyskać jakieś inne informacje poza tym, no to oczywiście w takim zakresie, jakie te informacje dotyczą tych pieniędzy publicznych, które dostała ta organizacja, to jak najbardziej możemy liczyć, tak? Oczywiście już biorąc pod uwagę te wyłączenia, o których sobie powiedzieliśmy. Dzisiaj.
No, oczywiście o urzędach to nie wspomnę, że tak działa. Czy można
spółki
się...
Spółki komunalne, spółki Skarbu Państwa, już uczelnie, te korporacje.
Spółdzielnie mieszkaniowe?
No w takim
zarządy,
zakresie...
Wspólnot?
Spółdzielnie mieszkaniowe nie, bo one ze środków publicznych jako takich nie korzystają.
Nie korzystają. Tak?
Więc to musiała być jakaś taka szczególna sytuacja, w której ona, ta spółdzielnia, umowy cywilnoprawne zawierane z kontrahentami, tak, przez urzędy, instytucje. To są wszystko dane, dokumenty, które są udostępniane właśnie w trybie informacji publicznej.
A jaki jest proces odwoławczy? Kiedy można zaskarżyć tę decyzję? To taki ciekawy temat moim zdaniem.
Tak, no tutaj
też, w ogóle można zaskarżyć?
Też znowu trzeba tę sytuację podzielić, tak? To znaczy, oczywiście można zaskarżyć, to jest prawo konstytucyjne, tak? Więc tutaj ta ochrona jest daleko posunięta, jeśli chodzi o środki zaskarżenia. Znaczy, daleko to znaczy jest jakby związana z tym, że ustawodawca stworzył prawo kontroli przez sąd takiej sytuacji, tak? I tutaj mamy dwie sytuacje. No, pierwsza sytuacja to jest taka, której urząd nie udziela tej informacji, czyli krótko mówiąc nie odpowiada na wniosek.
My piszemy, tak? A urząd milczy.
Milczy, dokładnie. Mhm. No i tutaj przypomnę o tym, że ma termin 14-dniowy, może go przedłużyć do 2 miesięcy. Jeśli takiej informacji nie udziela, należałoby złożyć skargę na bezczynność do sądu administracyjnego, no i w takim przypadku sąd administracyjny rozstrzyga, tak, czy doszło do tej bezczynności. A zaczyna od tego, czy to, o co pytał wnioskodawca, jest w ogóle informacją publiczną, bo nie zawsze jest. Ale jeśli dojdzie do wniosku, że to, o co wnioskodawca pyta, jest informacją publiczną i faktycznie okaże się, że doszło do przekroczenia tego terminu, no to oczywiście stwierdza taką bezczynność, może nawet uznać, że taka bezczynność jest rażącym naruszeniem prawa, czyli krótko mówiąc jest tak długotrwała, albo nie ma w ogóle uzasadnienia do tego, żeby ten wniosek tak długo nie został rozpatrzony, że sąd napisze nam w wyroku, że to jest z rażącym naruszeniem prawa i ostatecznie też sąd może wymierzyć grzywnę instytucji, organowi, który takiej informacji nie udzielił w terminie.
No dobrze, to grzywny udzieli, ale tak czy na przykład może natomiast zmusić, żeby jednak ujawnić te informacje?
Tak, oczywiście. Ta procedura jest taka, że skonstruowana w ten sposób, że sąd wyznacza również termin do udzielenia takiej informacji publicznej.
Czy zmusić, to może tak źle powiedziałam, ale po prostu sąd mówi, proszę udzielić
tak,
tej informacji.
Tak, tak, tak. Oprócz tych elementów, czyli grzywny, stwierdzenia, czy to nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa, czy nie, to jeszcze oczywiście, jeśli taka informacja nie została udzielona do czasu wyroku, to w takim przypadku sąd również określa na przykład termin 30 dni od momentu uprawomocnienia się wyroku należy taką informację udzielić. A druga sytuacja to jest wtedy, kiedy dostajemy decyzję o tym, że urząd jednak odmówi nam udostępnienia tej informacji z tych powodów, o których już sobie mówiliśmy, tak? Czyli ochrona jakichś praw osób trzecich, czy ta tajemnica przedsiębiorstwa. No i w takim przypadku możemy oczywiście też rozpocząć procedurę odwoławczą i później również realizować to w sądzie. Tylko w tej chwili wtedy oczywiście ten spór przenosi się na rozstrzyganie, czy urząd miał podstawy do tego, żeby odmówić lub nie miał podstaw, czyli czy była ta tajemnica przedsiębiorstwa, czy nie była, czy była ta ochrona praw osób trzecich, czy nie.
Rozumiem, ale czy w takim wypadku to się wszystko kończy na sali sądowej, tak?
Tak, tak, dokładnie. Tak, i to jest wtedy w tych postępowaniach, obu tych postępowaniach
powód
sąd
tam
tak
zgłasza te.
No tak, no tak, można tak powiedzieć, że to jest.
Albo nas ktoś reprezentuje.
Między innymi to wynika z faktu, że to jest jakby no uprawnienie tak konstytucyjne, tak? Więc tutaj jakby ustawodawca podszedł do tego, że, no, że ta kontrola sądowa działania urzędu, instytucji no jest potrzebna, tak? Żeby ocenić, czy to działanie było prawidłowe, czy nie było prawidłowe.
A proszę powiedzieć, w takim prawniczym języku, czy ustawodawczym, czy konstytucyjnym języku, jeżeli jest napisane, że każdy, to co to znaczy, że każdy?
Każdy to
każdy
znaczy
kto?
Każdy, kto jest osobą fizyczną, każdy, kto jest jednostką, kto jest osobą prawną, tak?
Czyli tutaj na nawet przykład w Polsce to nie musi być tylko Polak, powiedzmy,
no
tak?
To jest nawet, można powiedzieć, dość ciekawe pytanie, ponieważ w artykule 61, o którym pani redaktor wspomniała, mowa jest o tym, że obywatel może takie.
No to już by bardziej skłaniało, że jednak mieszkaniec tego
tak,
kraju,
no właśnie,
tak? Ale są też zwroty każdy.
No właśnie, jest taka zasada konsekwencji terminologicznej w prawie, która mówi o tym, że jeżeli jest mowa obywatel i jest on definiowany w jakichś ustawach jako osoba, która posiada obywatelstwo polskie, no to chodzi o obywatela polskiego. Natomiast jest wiele orzeczeń, które łamie tę zasadę. To znaczy uważa się w tej chwili, że to dotyczy każdego. jakby no łamana jest ta definicja obywatela.
No nie bez powodu pytam, bo przed wejściem do studia rozmawialiśmy sobie o logice prawniczej, no więc pewne rzeczy jakby z logiki wynikają, albo no, z umiejętności pewnego kojarzenia faktów i rozumienia słów.
No, tak? Tylko, że oprócz te uprawnienia do uzyskania takich informacji, one nie tylko mają oparcie w Konstytucji, tak? To są również jakby przepisy prawa międzynarodowego, więc można by było jakby tutaj dokonać pewnej wykładni, która rozszerza to.
No i wtedy ten każdy się
tak
mieści
jest, dokładnie,
w tym
wtedy
rozszerzeniu,
się,
tak?
Który się, ten każdy, to by był każdy, jest, nie tylko obywatel. No, gdybyśmy na przykład przyjęli to słowo obywatel, no to byśmy musieli wyrzucić wszystkie stowarzyszenia, fundacje, spółki. One też nie są obywatelami w sensie prawnym, to są jakieś osoby prawne.
To już inne
prawne.
Podmioty tak są, tak?
A przecież te instytucje, no, znane jakby w obszarze gdzieś tam tutaj medialnym, społecznym, fundacje, to jest bardzo duża ilość wnioskodawców, którzy jakby no kontrolują, tak, działanie, gdzie jako fundacja, tak, zajmująca się, no nie wiem, sprawami związanymi z korupcją, tak, w urzędzie pyta o jakieś informacje, o jakieś przetargi. No to tutaj to ewidentnie wynika, że te pojęcie obywatel jest tutaj o wiele szersze.
No, może
rozumiane.
Być jeszcze każdy i również dziennikarz na przykład.
Tak,
bo dziennikarze
jest,
są
tak,
bardzo
jest.
Ciekawi, oni wszystko pytają, bardzo często też nie otrzymują odpowiedzi i często też idą do sądu.
A to takiej sytuacji nie miałem, ale zakładam,
no, a jeśli
tak
może pan powiedzieć, jakie sytuacje pan miał? Mhm. Jeśli oczywiście to nie będzie niezgodne z prawem.
To znaczy,
skoro się pan tym interesuje, rozmawiamy o tym, widzę, że tu jest jakaś energia, więc no są te sprawy.
Tak, te sprawy są. Ja to jakby widzę w obszarze instytucji, które dostają takie wnioski, tak? Te sprawy, które są, no na przykład z takimi sprawami, które wywołują jakieś zainteresowanie, to jest na przykład kalendarz spotkań. No i to jest też bardzo dobry przykład, żeby pokazać...
Ale kogo z kim?
No właśnie, jakiegoś urzędnika, włodarza miasta.
Jaki on ma tam?
Tak, jakie jest spotkanie. Czy kalendarz jest informacją publiczną, czy nie, tak?
No. A właśnie. Kwestie, to są prywatne sprawy.
Tak, na przykład kwestie telefonów, billingów, to też są informacje, które też obywateli interesują, tak? Te wynagrodzenia też pracowników, one też bywają problematyczne. Czasem zdarzają się takie pytania o dokumenty wewnętrzne, tak? Na przykład opinie prawne, tak? I tutaj zawsze trzeba ważyć, tak? No, na przykład firma, która być może w przyszłości będzie miała jakiś spór z urzędem, tak? Żąda udzielenia jakiejś informacji wewnętrznej, tak? Gdzieś jakieś maili pomiędzy departamentami, gdzie pracownicy omawiają sytuację, tak? I no to są też takie sytuacje, które budzą wątpliwości.
No tak, bo trochę taki wywiad to byłby.
No
już
właśnie,
wtedy.
To jest w pewien sposób też nie postawienie, gdyby ta firma miała, taka wykonawca miała taką możliwość udostępnienia takich informacji, to by postawiło go w pewnej uprzywilejowanej sytuacji, tak? No bo jeżeli gdzieś w przyszłości będzie spór sądowy, tak? A ona już ma informacje co do tego, jakie wątpliwości mają między sobą osoby decyzyjne lub pracownicy, no to też daje im jakiś handicap w przyszłym procesie.
Tu wywołałam taką ciekawą sprawę związaną z tym dowiadywaniem się o wynagrodzenia, prawda?
Tak.
No to rozumiem, że pracownicy mogą wystąpić o informacje o wynagrodzenie osoby sprawującej
funkcję kierowniczą. Można...
Ale to na to pytanie poproszę później odpowiedź. Tymczasem słuchawki i pytanie mamy. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Ja tak słucham audycji i mnie interesuje, bo pan tu wspomniał o sądach. Czy ja mogę zwrócić się do sądu, to jest właśnie na drugim końcu Polski, o taki stenogram rozprawy cywilnej, bo ja nic nie wiem, co tam mój małżonek
A była pani uczestnikiem takiego postępowania?
Tak, ja badałam tutaj sprawę, ale on tu się nie zgłosił raz drugi i w końcu sąd, no tak przez przypadek, namacał, gdzie on przebywa, bo ja w ogóle nie wiedziałam, gdzie jest. Czy ja mogę prosić ten sąd z tamtego końca Polski, żeby mi przysłał...
To znaczy... Ja tak jakby stworzę pewne założenia, żeby pani odpowiedzieć na pytanie. Zakładam, że jest pani uczestnikiem tego postępowania. To znaczy, że ma pani interes w tym postępowaniu i jest pani informowana na przykład o rozprawach, o posiedzeniach sądu. I teraz rozumiem, że małżonek był, nie wiem, przesłuchany w innym sądzie, tak?
Tak, przesłuchany.
To
bo
była
ja
pomoc
panu,
prawna,
ja
tak?
Ja byłam poinformowana przez tamten sąd, rozumiem, kiedy tak on ma to... tam rozprawę. Ale ja nie pojechałam ze względu
jak najbardziej,
na
może pani uzyskać
odległość.
Rozumiem. To prawdopodobnie chodzi o taką instytucję pomocy prawnej. To znaczy, że świadka uczestników postępowania można przesłuchać nie tylko w tym sądzie, w którym toczy się postępowanie, ale również, jeśli on daleko mieszka, poza tym sądem. Realizuje się taką odezwę do tego sądu i taki sąd taką odezwę realizuje, krótko mówiąc, przesłuchując go w tym innym mieście. Skoro pani jest uczestnikiem, jak najbardziej może pani taką informację uzyskać. Trzeba by złożyć wniosek do sądu o wydanie kserokopii obejmujących ten protokół, kserokopii z akt sprawy obejmujących ten protokół z przesłuchania tej
dobrze,
osoby.
Dziękuję. Ja proszę powiem, bardzo, że sprawę tą wygrałam z mojej strony, to co żądałam, ale bym chciała właśnie wiedzieć, na czym się opierało to wszystko, nie, bo tam...
To gratulujemy tak? Wygrania sprawy i wniosek proszę złożyć i na pewno sąd taki wniosek rozpatrzy
dziękuję,
pozytywnie.
Dziękuję, bo w ten sposób może w dalszym ciągu wiedziała, gdzie pomieszkuję, bo dalej jest mi potrzebny ten zdajca.
No tak, no to sąd się do tego przyczynił i pomaga. I wracamy do wątku, ale zapomniałam, o czym pytałam.
No, rozmawialiśmy też o tej praktyce, która
aha,
ma miejsce w urzędach.
Rozmawialiśmy o tym,
tak?
Jak się dowiedzieć, czy prezes zarządu ile zarabia.
Tak, jest, dokładnie.
W większym skrócie.
No to
czy
już
my w ogóle możemy? Bo
możemy,
to,
możemy.
Bo
możemy
ogólnie to jest pytanie tyle, bardzo nieeleganckie.
Tak, tak. O tyle, o ile ta osoba jest tym funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu tej ustawy o dostępie informacji publicznej, czyli powtórzę, ta osoba, która piastuje wysokie stanowisko w zakresie, którym dysponuje mieniem publicznym, podejmuje decyzję co do mienia publicznego, wydaje decyzję. Jeszcze może wspomnę o czymś takim jak kosztach, bo to też
o,
jest...
To jest już najważniejsza tak, sprawa na zakończenie, bo kilka minut nam zostało.
Też,
no ile
właśnie,
za to zapłacimy?
Czy to jest odpłatne, czy coś kosztuje? No właściwie można powiedzieć, że to jest nieodpłatne, a tylko jeden wyjątek daje podstawę do tego, aby urząd taką opłatę naliczył. Ja o nim już wspominałem, to jest sytuacja, w której my żądamy przekazania informacji w taki sposób, że spowoduje to w urzędzie powstanie dodatkowych kosztów. Wtedy jesteśmy informowani przez urząd, że te dodatkowe koszty się pojawią i w zależności od tego, czy strona się zgodzi je ponieść, czy nie zgodzi się je ponieść, dalej ta sprawa jest procedowana. Oczywiście tutaj trzeba pamiętać, że te dodatkowe koszty to jest coś wyjątkowego, coś ekstra. To znaczy z wniosku wynikać musi taki sposób przekazania tej informacji, że wymaga to zakupienia jakiegoś, nie wiem, dodatkowego oprogramowania, tak? Albo że wymaga to dotrudnienia na dodatkową umowę, tak? Albo dodatkowo płatną pracę pracownika, który, krótko mówiąc, ten wniosek załatwi.
Albo to jeżeli będziemy to drukować i to na przykład jest, nie wiem, 100 stron,
tak,
to
ale...
za papier zapłacimy.
Dokładnie,
tak?
Ale...
Bo to też kosztuje i za
dokładnie,
pracę
ale to też, no, to... Bardzo rzadko jakby sądy godzą się, aby takie dodatkowe koszty były jednak ponoszone przez obywateli, tak? Czyli jeżeli ta praca, czyli obsługa tego wniosku o dostęp do informacji publicznych jest jednak realizowana przez pracownika, który otrzymuje wynagrodzenie.
No i nie, to nie jest zasadne, żeby jeszcze
tak, nie
dodatkowo.
Ma, nie ma. Mówi się, mówi się w przepisie o dodatkowych kosztach, to jest coś, co tak naprawdę urząd musi uzasadnić. To nie są bieżące, normalne koszty, to jest coś ekstra, krótko mówiąc, tak? Nawet wydaje mi się, że ten papier może mieć tutaj...
Nieuzasadniony
tak,
byłby.
Tak. Bo to...
No to zwróćmy na to uwagę, jeśli będziemy w takiej sytuacji. I już tak podsumowując nasze spotkanie, czyli ta instytucja, powiedziałabym, informacji publicznej, to jednak jest coś, co sprawia, że możemy kontrolować to, co się dzieje w naszym środowisku
tak,
lokalnym,
no tutaj
samorządowym.
Nie, dokładnie. Nie, tak? nie ma jakby czasu, żeby powiedzieć, ale to jest instytucja w ogóle, która wywodzi się z wolności słowa. Tak? To są pierwsze takie regulacje to są 1776 rok, ustawy szwedzkie, które mówiły o wolności druku.
No to gdzie mam, XVIII wiek?
Tak, dokładnie, no. więc to jest, można powiedzieć, że stara instytucja w tym rozumieniu. Ona dopiero później się wyodrębniła jako samodzielna instytucja, ale takim głównym i nadrzędnym celem i wydaje mi się, że w tej chwili niekwestionowanym to jest to kontrola społeczna, czyli to możliwość spojrzenia na te, no, można by sobie przeprowadzić taki zabieg myślowy, pomyśleć, co by było, gdybyśmy nie wiedzieli, co urzędy, instytucje robią, tak, codziennie, czy jak podejmują, w jaki sposób i jakie decyzje. No to właściwie tak naprawdę, no to to wyglądałoby to tragicznie.
No, z pewnością.
Gdybyśmy takiej możliwości nie mieli.
Ja myślę, że
nie mówię o dziennikarzach, mówię również o wszystkich obywatelach.
Nie, no, są pisarze, którzy piszą książki oparte na faktach, więc muszą mieć jakieś informacje. Powstaje wiele różnych działań ludzkich, które są oparte na, powinny być oparte na rzetelnej wiedzy. No, a
dokładnie,
wiedzę mamy
dostępu.
Z kontaktów
dokładnie. No, myślę, że to wyobrażenie sobie się, co by było, gdybyśmy nie wiedzieli nic, co się dzieje w urzędach, w instytucjach, no to jest takie nie do pomyślenia, krótko
mówiąc. Tak, no wystarczy sobie zadać pytanie, na co są przeznaczone moje pieniądze, które płacę w ramach podatku. I żeby sobie uświadomić, że to są moje pieniądze.
Tak, i później no, wyobrażając sobie, że nie mam informacji o nic nie mogę
co
spytać,
się z tym dzieje,
jak to jest rozdysponowane, w jaki sposób, no to jest, można powiedzieć, przerażające. Nie do pomyślenia dzisiaj.
To można by jeszcze ewentualnie, to oczywiście będzie żart, wprowadzić instytucję takiej informacji rodzinnej, co i jak, ale to...
O wzajemnych wydatkach,
no tu jeśli mówimy o wydatkach. Ale pozostajemy przy informacji publicznej, do której mamy, każdy z nas ma dostęp, łatwo z niej skorzystać i to zasadniczo nic nie kosztuje.
Tak.
To taki będzie nasz wniosek z dzisiejszej audycji. Warto czytać BIP-y, które są umieszczone. One są takie charakterystyczne, logo mają.
Znaczkiem,
także takie niebiesko, chyba czerwone takie. W każdym razie warto tam zaglądać i być na bieżąco. Bardzo dziękuję, panie mecenasie, za dzisiejszy udział w audycji. Moim gościem był radca prawny dr Przemysław Sztejna. Mam nadzieję, że nie ostatni raz. Wymyślimy jakiś kolejny temat ciekawy. Audycję zrealizował Andrzej Gruszka, za co bardzo dziękuję. Elżbieta Wasowczyk-Leszko, do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.